tą wizytę.
Lekarze podkreślają, że za usprawnieniem diagnostyki musi iść także łatwiejszy i szybszy dostęp do opieki kardiologicznej. Wśród powodów kolejek, oprócz braków kadrowych, wymieniają niewystarczające finansowanie służby zdrowia i nieodwoływanie przez pacjentów umówionych wizyt. A szacunkowo 20% wszystkich wizyt to właśnie wizyty nieodwołane, które dodatkowo wydłużają kolejki. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Takiego scenariusza nie wykluczają eksperci. Powód to przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. A więcej na ten temat teraz Cezary Jaszczyk.
Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Mówi Mariusz Piotrowski z Fly for Free.
Wciąż mamy problem z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt ze strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu.
Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Zagwarantowanie bezpieczeństwa podczas wizyty papieża Leona XIV w Hiszpanii rozpoczynającej się w sobotę to największe wyzwanie logistyczne w historii krajowych służb, poinformowała hiszpańska policja. W przygotowane przez służby bezpieczeństwa plany nadzorowania wizyty zaangażowanych będzie ponad 15 tysięcy funkcjonariuszy z różnych jednostek. W czasie wizyty papieża w Madrycie w stolicy wystąpi również popularny artysta Bad Bunny. Jak spekulowały media, portorykańska gwiazda muzyki pop i papież Leon XIV mogą się spotkać. Wizyta papieża i koncerty Bad Bunny'ego spowodowały gwałtowny wzrost cen hoteli, przede wszystkim w Madrycie. Jak wyliczył portal RTVE, średnia cena pokoju hotelowego w stolicy Hiszpanii w tych dniach to ponad 630 euro za noc. Publiczny nadawca podkreślił, że podczas pierwszego czerwcowego weekendu Madryt stanie się ważnym ośrodkiem turystycznym, a łączny wpływ z tych wydarzeń może sięgnąć nawet 340 milionów euro. Papież odwiedzi Madryt i Barcelonę i uda się na Wyspy Kanaryjskie. Będzie to pierwsza od 15 lat papieska wizyta w Hiszpanii. Gdańskie schronisko Promyk rusza z projektem domów tymczasowych dla psów i kotów. Opiekun, który zgłosi chęć przygarnięcia zwierzaka, ma przez kilka miesięcy zajmować się czworonogiem, a docelowo przygarnąć go na stałe. W tym czasie schronisko zapewni zwierzęciu wyżywienie i opiekę weterynaryjną. Chodzi o to, by pies czy kot przestał żyć w boksie, a zarazem chodzi o to też, by mieć czas na sprawdzenie, czy dobrze żyje mu się w nowym miejscu. Mówi szefowa prowadzącego schronisko gdańskiego ogrodu zoologicznego Emilia Salach.
Ten dom tymczasowy to jest taka forma takiego badania się zarówno ze strony rodziny tymczasowej, ale też zwierzak może nam pokazać, że niezbyt dobrze się tam czuje, więc my mamy kontakt z domem tymczasowym na bieżąco, reagujemy i na pewno nie spowodujemy, że dobrostan zwierzęcia zostanie pogorszony.
Do schroniska zgłosiło się już kilkanaście osób chętnych do stworzenia u siebie domu tymczasowego dla zwierzaka z Promyka. W nocy dalszy ciąg deszczowej aury, w niemal całym kraju noc z przelotnym deszczem, a początkowo także lokalnymi burzami. Na termometrach od 10 do 15 stopni, w piątek najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a w pozostałej części kraju już przewaga chmur i deszczu, najmocniejsze opady na zachodzie i północy, a na wschodzie również burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą w ciągu dnia od 16 do 20 stopni na zachodzie i do 26 na wschodzie kraju. Chłodniej będzie w górach, tam w okolicach 14 stopni.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dzień dobry, Karolina Lewicka. Dziś 4 czerwca, a więc rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce. Z tej okazji polecam Państwu moją archiwalną rozmowę z profesorem Antonim Dudkiem. Zapraszam. Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, także autor kanału Dudek o historii na YouTubie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Będziemy rozmawiać o wydarzeniach z 4 czerwca, tyleże 89 roku. Jeżeli pan pozwoli, to rozpocznę od niezwykle interesującego dokumentu, który 21 lutego 89 roku został zatwierdzony przez Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a dokument w ogóle był przygotowany przez Wydział Polityczno-Organizacyjny Komitetu Centralnego. Tytuł tego dokumentu brzmiał: Plany działań partii w zakresie polityczno-organizacyjnego przygotowania i przeprowadzenia kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. I co myśmy mogli w tym dokumencie wyczytać? Ano pisano, że w wyborach po raz pierwszy od 1947 roku wezmą udział legalne ugrupowania opozycyjne, co wymusza na władzy odmienny od dotychczasowego sposób prowadzenia kampanii. Stwierdzano, że partię, Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, musi cechować ofensywność, a nawet przebojowość w prowadzeniu kampanii na własny rachunek. Za konieczne uznano stosowanie nowatorskich metod prezentowania kandydatów i oddziaływania na wyborców. Zobowiązano do tego wszystkich członków i wszystkich kandydatów. Wreszcie zalecano nie rozpraszać sił organizacyjnych i propagandowych na zbyt dużą liczbę kandydatów. Przedstawić kandydatów równorzędnych, preferować fachowość i przydatność kandydatów w późniejszych pracach Sejmu i Senatu, w miarę możliwości proponować ludzi, którzy byli posłami, przy uzgadnianiu wspólnych kandydatów w ramach koalicji zdecydowanie preferować tych, którzy mają największe szanse do wygrania. Koniec cytatu. Właściwie, kiedy się patrzy na ten dokument, panie profesorze, szanowni państwo, no to widać było, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza rozumiała, w jakim miejscu jest i o co gra. Ale profesjonalnej kampanii wyborczej po 40 latach wygrywania, bo tak, nie umiano przeprowadzić.
No zdecydowanie tak i popełniono błąd ewidentny, nawet sprzeczny z tymi wytycznymi, które pani zechciała przed chwilą przytoczyć, bo kiedy to wprawdzie jeszcze w lutym, kiedy pisano ten dokument, powstawał, nie było oczywiste i nawet nie było przesądzone, ale niedługo potem okazało się, że te wybory będą jednak nieco bardziej demokratyczne niż wtedy zakładano, bo wtedy w lutym plan władz był taki, że będą wybory do Sejmu i będą wybory do Senatu, ale jakby do obu izb zostanie z góry określone proporcje, kto ile mniej więcej będzie mógł ugrać, a właściwie inaczej, że władza będzie miała zagwarantowane 65% mandatów do Sejmu i bliżej nie określono ilość procent, ale tu skłonna była zejść poniżej 50% w Senacie, a cała reszta, czyli 35% mandatów do Sejmu i bliżej nieokreślona, ale być może przekraczająca 50% liczba mandatów w Sejmie, to będzie przedmiot swobodnej gry i rywalizacji tak zwanych kandydatów bezpartyjnych. I tyle tylko, że to założenie runęło w czasie rozmów w Magdalence, ponieważ na pewnym etapie opozycja nie chciała się zgodzić na niezwykle szerokie uprawnienia prezydenta, które miał być kolejną instytucją władzy, która miała się wyłonić z obrad okrągłego stołu. I żeby przełamać ten impas, Aleksander Kwaśniewski zaproponował opozycji zgodę na tego właśnie superprezydenta w zamian za całkowicie demokratyczne wybory do Senatu. I to, można powiedzieć, była istota kontraktu magdalenkowego, właśnie demokratyczne wybory do Senatu w zamian za zgodę opozycji Kościoła na niezwykle szerokie uprawnienia prezydenta. Natomiast na czym ten błąd polegał? A mianowicie na tym, że w tych wytycznych przed chwilą było wyraźnie wskazane, że liczba kandydatów nie powinna przekraczać liczby miejsc, które można obsadzić, bo to rozprasza głosy. I dokładnie ten błąd został popełniony w przypadku zwłaszcza Senatu, gdzie obóz władzy na 100 miejsc w Senacie, które było możliwe do zdobycia, wystawił ponad 300 kandydatów. Do dziś trudno w to uwierzyć, ale tak było. I co więcej, próbował to przedstawić jako dowód swojej szczerej demokratyczności. A więc mówiono tak, to Solidarność jest niedemokratyczna, bo ona przedstawia tylko 100 kandydatów na 100 miejsc i nie daje ludziom jakby wyboru pośród swoich kandydatów. A zobaczcie, my jesteśmy bardziej demokratyczni od Solidarności, bo u nas PZPR, ZSL, SD i jeszcze tam tak zwane stronnictwa chrześcijańskie, małe ugrupowania, dają łącznie ponad 300 kandydatów. Rzecz w tym, że oczywiście to tak nie działało i wszyscy ci kandydaci, nazwijmy ich z obozu władzy, odbierali sobie nawzajem i tak, jak się okazało, później kurczący się elektorat. I to była jedna z przyczyn, dla których wybory się skończyły do Senatu tak, jak się skończyły, czyli 99-0, bo przypomnę, ten jeden senator, który nie był z listy Solidarności, Henryk Stokłosa, też właściwie nie był z obozu władzy. On był jednym z tych tak zwanych kandydatów niezależnych.
Mówiliśmy o tym dokumencie z lutego 1989 roku. W lutym ruszyły obrady Okrągłego Stołu, zakończyły się w kwietniu podpisaniem porozumienia, kontraktem stulecia, tak, maszynopis liczący 300 stron. O prezydencie i o tym, że ma być nim Jaruzelski, w tym dokumencie nie wspominano, ale była to umowa zawarta ustnie między Solidarnością a Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. No i na mocy...
Tu wejdę, pani redaktor, nawet w słowo. to nawet nie było ustnej umowy. Umowa Okrągłego Stołu mówiła o wprowadzeniu urzędu prezydenta wybieranego na 6 lat przez Zgromadzenie Narodowe, czyli połączony Sejm i Senat, i tam były wyliczone uprawnienia. Natomiast nigdy nawet w trasie tych rozmów nie padła wprost wypowiedź z ust Kiszczaka czy innych przedstawicieli władz. No, jest oczywiste, że my zgłosimy generała Jaruzelskiego i liczymy, że wy go poprzecie.
Ale Solidarność się chyba domyślała, prawda?
Natomiast było oczywiste dla drugiej strony, że to będzie Jaruzelski. No to było jasne, czyli była to tak zwana niedopowiedziana oczywista oczywistość w trakcie rozmów i dlatego Solidarność robiła co mogła, jej przedstawiciele przy Okrągłym Stole i w Magdalence, żeby ograniczyć te kompetencje owego superprezydenta, co się udało połowicznie, bo jak już wcześniej powiedziałem, no ten kontrakt zakładał zgodę na demokratyczne wybory do Senatu i w tym momencie, kiedy to Solidarnościowa strona uzyskała, skapitulowała w sprawie tych uprawnień prezydenta. Właściwie jedyne, co z grubsza wywalczyła, to skrócenie jego kadencji do 6 lat, bo pierwotnie władze chciały 7-letniej kadencji prezydenta.
No to mamy kilka tygodni między podpisaniem porozumienia okrągłostołowego a wyborami, które zostały zaordynowane na 4 czerwca. Wojciech Jaruzelski, już kilkukrotnie wspominany, po latach oceniał, że było wśród aparatu przekonanie, że wygrają, które brało się trochę z przyzwyczajenia do wygrywania zawsze. No bo faktycznie, jak się nie miało konkurencji, to nie wie się, czym jest konkurencja polityczna. Jeżeli się zawsze wygrywało, jakby się miało nie wygrać, to się sfałszowało wybory, no to trudno było się w tych demokratycznych realiach odnaleźć. No to właśnie z jakimi nastrojami Polska Zjednoczona Partia Robotnicza szła na te wybory? Co sobie po tych wyborach obiecywano i czy uważano, że uda się Solidarność ograć, to znaczy przerzucimy na Solidarność część odpowiedzialności za stan, w jakim kraj się znajduje po naszych rządach, a my zachowamy władzę, właściwie taki pakiet kontrolny. Tak koncypowano sobie po tej stronie?
No zdecydowanie tak. No, pomysł był taki, że po wyborze prezydenta Jaruzelskiego powoła on rząd, no na przykład z generałem Kiszczakiem, zresztą taka próba była przecież podjęta na początku sierpnia, albo z jakimś innym przedstawicielem PZPR. On zaprosi parlamentarzystów Solidarności do udziału w tak zwanej Wielkiej Koalicji i w ramach tej Wielkiej Koalicji no, przedstawiciele Solidarności dostaną kilka resortów, głównie gospodarczych, choć pewnie bez resortu finansów, tu już takich szczegółów planów nie znamy, ale te mniej ważne resorty gospodarcze plus powiedzmy resort ochrony zdrowia i parę jeszcze innych takich no, zabagnionych bardzo dziedzin. A wszystko to ma służyć temu, żeby następnie ten uwiarygodniony rząd Wielkiej Koalicji pojechał na zachód i tam zdobył kredyty. Bo całą jakby drugim dnem całej tej operacji okrągłostołowej było przekonanie Zachodu, że teraz już w Polsce nastała demokratyzacja i Zachód może już się pozbyć wszystkich swoich oporów i zacząć na nowo odblokowywać linie kredytowe. I taki był pomysł oczywiście. To się jak wiemy nie udało, natomiast rzeczywiście zakładano, że nawet gdyby to coś z tym rządem poszło nie tak, to jak tak mamy prezydenta wybieranego na 6 lat i co więcej prezydenta z tą kadencją 6-letnią mającego konstytucyjne uprawnienia rozwiązania parlamentu właściwie z dowolnego powodu, dlatego że tam wpisano taki artykuł do konstytucji, który określał bardzo szeroko prerogatywy prezydenta, a zarazem był inny artykuł, który mówił, że jeżeli prezydent uzna, że jakakolwiek decyzja parlamentu, czy to Sejmu, czy Senatu, zagroziła prezydenckim prerogatywom, to może parlament rozwiązać i ogłosić przeterminowe wybory. Czyli inaczej mówiąc, plus oczywiście tam prawo wprowadzenia samodzielnie stanu wojennego, stanu wyjątkowego, no, ten katalog prezydenckiej władzy był ogromny i to miał być ten gwarant bezpieczeństwa, że nawet gdyby coś tam poszło nie tak, no to ten prezydent zawsze będzie miał narzędzia i to już nie ideologiczne, nie w oparciu o dyktaturę proletariatu, ideologię marksizmu, leninizmu, tylko twarde, konstytucyjne narzędzia właśnie do utrwalania władzy generała Jaruzelskiego i jego ludzi. I taki był plan, no, który jak wiemy się nie udał właśnie za sprawą tego, co się zaczęło dziać po wyborach czerwcowych, które stanowiły gigantyczny wstrząs psychologiczny dla całego aparatu władzy PRL-owskiego, a przede wszystkim dla samej PZPR, która była tym spoiwem całego tego systemu.
O tym, dlaczego to był wstrząs psychologiczny, jeszcze porozmawiamy, ale teraz zapytam pana o nadzieje, oczekiwania i obawy tej drugiej strony, czyli z jakim nastawieniem na te wybory szła Solidarność?
No myślę, że po stronie Solidarnościowej była obawa, po pierwsze, że władze jednak mogą jakoś próbować te wybory sfałszować, a wcześniej, zanim je sfałszują, to będą wykonywały różne brudne sztuczki, których celem będzie, no, najkrócej mówiąc, zaszkodzenie Solidarności i jej kampanii wyborczej. No i tu można powiedzieć, że pewne działania tego typu zostały podjęte. Ich skala chyba nie była jednak aż tak wielka i tutaj można powiedzieć, że ten strach Solidarności był przesadzony. Niemniej jednak największym skandalem w trakcie kampanii wyborczej stało się odkrycie podsłuchu w siedzibie sztabu wyborczego Solidarności w Słupsku. Można się domyślać, że te podsłuchy były też w innych sztabach wyborczych, tyle tylko, że nie zdołano ich odkryć. Bo dlaczego akurat Słupsk, który nie był jakimś takim szczególnie groźnym z punktu widzenia władz rejonem, miał być tym jedynym, gdzie ten podsłuch był zainstalowany. Zdarzały się też, nie na wielką skalę, ale przypadki pobić przez nieznanych sprawców różnych właśnie działaczy Solidarności, tych, czyli nie kandydatów, tylko bardziej tych zajmujących się rozlepianiem plakatów czy przygotowywaniem spotkań wyborczych. No i przede wszystkim Departament Trzeci MSW przygotował na przykład pytajniki. Jest taki dokument, w którym był wykaz pytań, które należy zadawać kandydatom Solidarności na zebraniach przedwyborczych. I tam zwłaszcza były akcentowane dwa wątki, które miały, jakby jeden miał pokazać, no, to złowrogie oblicze Solidarności jako powiązanej z Ameryką, bo tam zamierzano, czy apelowano o zadawanie pytań, czy jak pan się odnosi do tego, że Fundusz Wyborczy Solidarności jest wspierany przez Zachód ze Stanami Zjednoczonymi na czele. I drugi wątek natomiast miał dotyczyć kwestii próby rozbicia jakby jedności obozu solidarnościowego pod względem światopoglądowym, bo on rzeczywiście pod względem nie był jednolity. I to oczywiście było pytanie o to, czy jesteście, czy kandydat, kandydatka na posła czy senatora jest za zaostrzeniem przepisów regulujących prawo przerywania ciąży. Ja przypomnę, że wtedy w Polsce obowiązywała ustawa z 1956 roku, niezwykle liberalna, dająca kobiecie właśnie nieograniczone prawo dokonywania aborcji. I to oczywiście było przedmiotem krytyki Kościoła katolickiego i w tej sprawie Solidarność była podzielona. Jedni byli rzeczywiście za zaostrzeniem, inni byli przeciw. I drążenie tej sprawy, no, miało doprowadzić do pewnego pęknięcia. Oczywiście tam był cały szereg innych pytań, ale te dwa wątki były takie najbardziej, można powiedzieć, najtrudniejsze z punktu widzenia Solidarności. No ale jak wiemy, mimo że te pytania zadawano w trakcie spotkań, no to jak wiemy, one spodziewanego efektu nie odniosły z prostego powodu. To nie były klasyczne wybory. Jak się na nie patrzy z perspektywy późniejszej, widać wyraźnie, że był to rodzaj plebiscytu, tylko ubranego w szaty wyborów nie w pełni demokratycznych. Znaczy, na czym polegała ta plebiscytarność tych wyborów? Na tym, że ci, którzy chcieli w takiej czy w innej formie jednak kontynuować Polskę Ludową, Polską Rzeczpospolitą Ludową, głosowali na kandydatów obozu władzy, natomiast ci, którzy chcieli z tym PRL-em skończyć, głosowali na kandydatów właśnie Solidarności, dlatego że pamiętajmy, że w tych wyborach jeszcze uczestniczyły inne siły poza obozem władzy i Solidarnością. Nie na wielką skalę, ale jednak na przykład Konfederacja Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego, Unia Polityki Realnej Janusza Korwina-Mikke, Stronnictwo Pracy Władysława Siły-Nowickiego i parę jeszcze mniejszych grupek, które nawet nie były w stanie zgłosić kandydatów we wszystkich miejscach, gdzie to było możliwe, no ale w iluś tam okręgach wyborczych zarejestrowały swoich kandydatów, tyle że oni kompletnie przegrywali. To ten plebiscytarny charakter najlepiej widać w przypadku Krakowa, gdzie starli się w walce o ten mandat dla bezpartyjnego kandydata, czyli w tej puli 35%. Polityk wtedy niezwykle szeroko znany, z kartą więźnia politycznego wieloletniego, czyli lider Konfederacji Polski Niepodległej Leszek Moczulski, starł się w walce o mandat z kandydatem Komitetu Obywatelskiego Solidarność, młodym działaczem Ruchu Wolność i Pokój NZS-u Janem Rokitą, który wtedy nie był szerzej znany nawet w Krakowie. I mimo to Rokita uzyskał znacząco więcej głosów niż Moczulski. Chociaż logika nakazywałaby, gdyby to były realne, normalne wybory, że Moczulski miałby wynik prawdopodobnie porównywalny bądź lepszy od Rokity z racji swojej rozpoznawalności. Mimo to przegrał z Kretesem, podobnie zresztą jak wszyscy inni kandydaci KPN-u i wszyscy inni kandydaci tych innych ugrupowań, które wymieniłem. Dlaczego? No bo to był plebiscyt. Ludzie w ogóle nie brali pod uwagę, że można głosować na kogoś trzeciego. Albo głosujemy na obóz władzy, albo głosujemy na Komitet Obywatelski Solidarność. I ten plebiscytarny charakter tamtych wyborów jest w jakimś sensie ich sednem, jest ich istotą.
Wracam do tego szoku psychologicznego, jakiego doznała władza. Niecały tydzień przed wyborami generał Wojciech Jaruzelski uznawał, że 51-60 miejsc zdobytych w Senacie przez PZPR, rzecz jasna, to będzie wynik dobry. 41-49 zły, a poniżej 40 bardzo zły. Ponieważ PZPR, kandydaci PZPR-u nie zdobyli ani jednego miejsca, o czym pan profesor powiedział, no to był to wynik bardzo, 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 bardzo zły. Jerzy Urban potem mówił tak: łudziliśmy się naszą siłą. Wydawało nam się, że reformy rządu Rakowskiego podniosły naszą popularność. Nikłe poparcie dla strajków 88 roku wzmacniało nasze samopoczucie. Łudziliśmy się, że niektóre nasze działania zostaną prawidłowo odczytane jako koniec realnego socjalizmu. Jak można było tak nie docenić nastrojów społecznych? Jak można było tak niczego nie widzieć i nie słyszeć? Skąd brało się w tamtych komunistach przekonanie, że właściwie ten ich plan może się udać?
No więc ja odpowiem, że brało się z niebyle jakiego źródła, mianowicie z badań opinii publicznej, bo wtedy też były prowadzone badania opinii publicznej z tą różnicą, że nie ujawniano ich w mediach. I takie badania prowadziły dwa rządowe ośrodki, bo to jedyne, które wtedy istniały, rządowe ośrodki badania opinii publicznej, czyli CBOS i OBOP. I one oba wskazywały, że jest bardzo potężna odsetek niezdecydowanych wyborców.
On to ja panu profesorowi wejdę w słowo, bo mam taki sondaż przed sobą i dokładne wskazania. 34% członków PZPR-u chciało poprzeć kandydatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 17% członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zapowiedziało głosowanie na Solidarność. No i była jeszcze ta rzesza niezdecydowanych, 45%.
No więc właśnie, proszę zwrócić uwagę, to jest dość kuriozalne i to akurat to badanie powinno być dla władz ogromnym ostrzeżeniem, bo to członkowie partii PZPR, czyli partii głównej rządzącej, komunistycznej, i oni nie chcą popierać własnych kandydatów. Natomiast w przypadku z tak zwanego ogólnej puli wyborców, czyli tych jakby wszystkich, nie tylko członków PZPR, ten odsetek niezdecydowanych był niewiele mniejszy, a mianowicie on oscylował wokół 40%. I władze liczyły, że ci niezdecydowani w ostatniej fazie kampanii wyborczej z jakiegoś tajemniczego powodu poprą kandydatów władzy. W moim przekonaniu tu podstawowy błąd tkwił w tym, że ci niezdecydowani w istocie rzeczy byli zdecydowani i byli zdecydowani poprzeć Solidarność, tylko nie chcieli tego ujawnić ankieterom, bo się obawiali. No, trzeba pamiętać, że Polska wychodziła z epoki dyktatury i to nie było przesądzone, że to się może tak skończyć. Polacy mieli w pamięci rewolucję Solidarności, która też była takim powiewem wolności, kiedy można było nagle mówić bez żadnych negatywnych skutków wiele rzeczy, a później jednak przed stan wojenny się okazało, że wiele z tych wypowiedzi jednak gdzieś tam zostało zarejestrowanych i później przeciwko tym osobom były one wykorzystywane, może niekoniecznie do tego, żeby ich od razu więzić, ale na przykład, żeby ich zwalniać z pracy czy blokować awans, a pamiętajmy, że to jest epoka upaństwowienia wszystkiego i naprawdę ten sektor prywatny, gdzie można by sobie szukać alternatywy, był niewielki. Więc mówiąc krótko, ludzie bardzo często bali się jeszcze wtedy odpowiadać szczerze na pytania ankiety. I moim zdaniem obraz z tych badań, jaki się wyłaniał dla władz, był zdeformowany. W istocie rzeczy tych niezdecydowanych było znacznie mniej. Inna rzecz, że jak wiemy z frekwencji już później, tej, która była 4 czerwca, jednak ponad 1/3 Polaków w ogóle nie uznała, że warto kogokolwiek poprzeć w tych wyborach. I tak naprawdę skorzystała z czego? Z tego, że można już nie iść na wybory, bo to, czego się niewątpliwie już w czerwcu 89 nie bano, to skutków niepójścia na wybory. Pamiętamy, że w PRL-u wcześniej prowadzono gigantyczne akcje profrekwencyjne. To oczywiście mało kto wierzył w te 98-7% frekwencji, które władze ogłaszały. W latach 80. zresztą przestano już ogłaszać, w połowie lat 80. ogłaszano frekwencje na poziomie 70-80%, ale ciągle była ta ogromna presja na właśnie żądanie, żeby się sprawdzać na listach wyborczych, różne akcje, kampanie, i ludzie ciągle mieli obawy, no, że taka najprostsza sankcja, na przykład człowiek, który nie pofatyguje się do tak zwanych wyborów, nie dostanie paszportu. Ten strach przestał w 89 funkcjonować i objawiła się ogromna rzesza, no, sięgająca ponad 1/3 obywateli, która nas już dzisiaj tak nie dziwi, no bo przecież mamy ileś wyborów od tego czasu całkowicie demokratycznych, w których frekwencja nawet 50% nie wynosiła. Natomiast nie zmienia to faktu, że wtedy jakby po raz pierwszy objawiła się taka skala kompletnej apatii społecznej. Ja myślę, że tego się z kolei też Solidarność bardzo obawiała, że mimo, że ona tu prowadzi kampanię, że przychodzą ci ludzie na te wiece, bo rzeczywiście te wiece, które organizowała Solidarność, się cieszyły ogromną popularnością. No ale umówmy się, w takich wiecach, demonstracjach zawsze biorą udział tysiące i to jest dużo, a głosują miliony. Więc nigdy żadnych, choć nawet największy wiec, największa manifestacja nie będzie miarodajna dla ostatecznego wyniku wyborów. Ona jest psychologicznie ważna i rzeczywiście ta kampania pokazywała z tygodnia na tydzień, że na tych wiecach Solidarności jest sporo ludzi, a na zebraniach organizowanych właśnie przez kandydatów obozu władzy frekwencja jest znacznie słabsza. Zdarzały się nawet tak kuriozalne zebrania. Generał Kuropieska, autor takiego dziennika z kampanii, który później był opublikowany, opowiadał, że zdarzyło się mu w takim zebraniu brać udział, gdzie przyjechało kilku kandydatów na posłów i senatorów z ramienia obozu władzy, chyba 7 ich się tam zebrało, w sali przykrytej, prawda, pięknym prezydialnym stołem z zielonym suktem nieśmiertelnym, z nieśmiertelną paprotką, i przyszło na to zebranie 5 wyborców. Czyli 7 kandydatów przemawiało do 5 wyborców. I to oczywiście nie wszystko wyglądało aż tak źle z punktu widzenia władzy, ale to zebranie było w jakimś sensie symboliczne. Mówiąc krótko, od partii jej kandydatów zaczął uciekać elektorat. Oczywiście nie wszyscy mieli tak dramatycznie złe kampanie. No, był Aleksander Kwaśniewski, który walczył o mandat senatora w województwie koszalińskim i on rzeczywiście, jak sam później mówił, miał 101 wynik i brakło mu minimalnie, żeby zdobyć ten mandat. No, Leszek Miller prowadził też dość dynamiczną kampanię, już nie pamiętam w którym województwie. W każdym razie istotne jest to, że ci nieliczni, którzy później zaistnieją rzeczywiście w polityce, jako politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, prowadzili dynamiczne kampanie, ale większość jednak zachowywała się tak, jak się zachowywała w roli kandydatów w przeszłości w wyborach, czyli mówiąc krótko, przyszła na jakieś jedno czy drugie zebranie, gdzie frekwencja nie była specjalnie liczna i uznała, że kampanię mają wyborczą odfajkowaną, zwłaszcza weekendy. Tu pamiętam, generał Jaruzelski później lamentował, że jak to mogliśmy dopuścić do tego, że myśmy prowadzili tylko kampanię od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedzielę tylko Solidarność prowadziła kampanię. Więc, no ale to było już post factum, kiedy się okazało, że król jest nagi i że rzeczywiście obóz władzy te wybory no, bardzo spektakularnie przegrał, ale też pamiętajmy, że sam pogłębił skalę tej klęski, przyjmując właśnie na przykład w przypadku Senatu ordynację zbliżoną do większościowej. Przypomnijmy, wtedy było 49 województw, z wyjątkiem 2 województw najludniejszych, czyli katowickiego i warszawskiego, którym dano po 3 senatorów, 3 mandaty senatorskie, we wszystkich pozostałych wybierano po 2. Rezultat był taki, że oczywiście to prowadziło do daleko idącej asymetrii, jeśli chodzi o reprezentację, no bo takie województwo bielsko-podlaskie miało powiedzmy 300 tysięcy mieszkańców, a gdańskie 1 700 000, a mimo to z obu z tych województw wybierano po 2 senatorów. Natomiast to był taki pomysł władzy, że to pozwoli zrobić przynajmniej kampanię w tych małych rolniczych województwach. Była taka nadzieja, że w tych małych rolniczych województwach, których było ponad 30, tam właśnie Solidarność nie ma struktur, nie zrobi kampanii, więc jest szansa, że nasi kandydaci tam mandat zdobędą. Tylko że później się okazało, że to się odwróciło, zwróciło przeciwko obozowi władzy, dlatego że no, okazało się, że jednak Solidarność była tam w stanie zrobić kampanię, często zresztą z pomocą hierarchii duchowieństwa katolickiego, które się tutaj wbrew nadziejom władz zaangażowało w sporym zakresie. No i finał był taki, że ten mechanizm większościowy zadziałał przeciwko władzom. Gdyby przyjęto do Senatu ordynację proporcjonalną, a władze mogły to przeforsować, to szacuje się, przeliczając te głosy, które ostatecznie ich kandydaci zdobyli, że władze miałyby około 20-20 kilku mandatów senatorskich, czyli dalej by przegrały wybory do Senatu, ale klęska nie byłaby no tak nokautująca, jak ten wynik po drugiej turze, bo przypomnijmy, że to były wybory w 2 turach. Po 18 czerwca się okazało, no, że właśnie tylko ten Henryk Stokłosa jest jedynym niesolidarnościowym kandydatem czy senatorem wybranym spoza listy Komitetu Obywatelskiego Solidarność.
Swoją drogą to była niezwykle interesująca kampania w wydaniu przyszłego senatora Stokłosa, ale wrócę do tej kampanii jeszcze.
To może wyjaśnimy, bo słuchaczom, żeby być ciekawe, na czym polega pionierskość. Tak, ja uważam, że on był pionierem. Jak wiemy, Henryk Stokłosa był przedsiębiorcą branży mięsnej i on najkrócej mówiąc był prekursorem kampanii, którą ja nazywam piwno-kiełbasianą. On po prostu organizował na wielką skalę festyny, ale na tych festynach nie tyle tam mówił, oczywiście poza ogólnikowymi zdaniami, że on chce dobrze dla Polski i że on tu jest szczerym patriotą, to generalnie lało się darmowe piwo, do którego była ta kiełbasa z zakładów mięsnych pana Stokłosy. No i to był mechanizm, który mu niewątpliwie pomógł pokonać pana Baumgarta, kandydata Komitetu Obywatelskiego Solidarność, w którym drugiej turze Stokłosa zdobył ten jeden, jedyny mandat. No pamiętajmy, że Baumgart miał tą wadę, że był kandydatem z teczki, jak zresztą wielu skądinąd kandydatów Solidarności, nie był w ogóle z Piły. W przeciwieństwie do Stokłosy przywieziono go jako działacza Solidarności ze Szczecina i to mu też niewątpliwie szkodziło, że on nie był tutejszy.
Mm-hmm. No i Baumgart nie miał jeszcze zdjęcia z Wałęsą, bo się nie załapał na tą, na tę sesję w Stoczni Gdańskiej, no a Stokłosa zwieńczył swoją kampanię gigantycznym wiecem wyborczym na stadionie w Pile, gdzie można było wygrać różne atrakcyjne nagrody na czele z traktorem. Przy czym pan, który ten traktor ostatecznie wygrał, powiedział ze sceny, że zagłosuje na Solidarność, ale i tu Stokłosa potrafił się zachować, powiedział, że oczywiście ma pan wolny wybór, pozdrowił i sprzętu nie zabrał, więc to też musiało zrobić dobre wrażenie. Ale wracam jeszcze do kampanii Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bo mam tutaj przed sobą kilka dokumentów i one brzmią niezwykle zabawnie. Rzeczywiście wytykano kandydatom lenistwo. Wspominano, w soboty i w niedzielę już ich w ogóle nie było. Nie interesowali się sytuacją, a jednocześnie byli przekonani, że łatwo się wygra. A więc indolencja, pasywność, przekonani, że i tak wygramy, bo się przyzwyczailiśmy do wygrywania zawsze. Na początku maja biuro polityczne ogłosiło alert dla partii, zobowiązując instancje, organizacje partyjne do, cytuję, skoncentrowania sił na działaniach związanych z kampanią wyborczą, nie zajmowania się sprawami drugorzędnymi, które mogą być podjęte po wyborach. Na posiedzeniu Sekretariatu Komitetu Centralnego 17 maja Stanisław Ciosek ubolewał, że instancje partyjne nie angażują się wystarczająco mocno w walkę. Nie pomogła ta intensyfikacja działań przed drugą turą, która się odbyła 18 czerwca, była konieczna z powodu upadku listy krajowej. Mimo, że wtedy już widziano na horyzoncie widmo porażki, pisano tak. W samej partii należy zdecydowanie nasilić agitację pod hasłem powagi chwili. Oto przyszła dla nas decydująca próba. Rozstrzyga się także przyszłość PZPR-u, losy ludzi związanych z partią. Nie wolno więc kierować się filozofią, lepiej się nie wychylać, jakoś to będzie. Za bierność przed drugą turą wyborów przyjdzie nam bowiem zapłacić wysoką cenę. Ale chyba już nie było czego zbierać tak najzwyczajniej w świecie, panie profesorze, że nie było tej aktywności, chęci utrzymania się na powierzchni, może po prostu gdzieś podskórnie wśród działaczy aparatu partyjnego tej wiary w dalsze istnienie PZPR-u i Polski perelowskiej nie było.
No rzeczywiście ta erozja była bardzo głęboka i ona się objawiła już wkrótce po tej drugiej turze wyborów, ale tu trzeba powiedzieć o jednym, bo ta druga tura nie była konieczna tylko z tego powodu, że rzeczywiście był problem listy krajowej, bo musimy wyjaśnić dość złożony mechanizm tamtej ordynacji wyborczej. Otóż tamta ordynacja wyborcza i w przypadku Sejmu, i w przypadku Senatu zakładała, że żeby być wybranym właśnie na posła czy na senatora, trzeba w pierwszej turze wyborów uzyskać ponad 50% ważnie oddanych głosów w swoim okręgu wyborczym. Natomiast jeżeli ktoś tego nie uzyskał, to wtedy dwóch najlepszych kandydatów, to trochę przypomina mechanizm znany nam z wyborów prezydenckich, przechodziło do drugiej tury. I teraz, żeby uświadomić sobie skalę klęski obozu władzy, podam parę liczb, które nam to w pełni uświadomią, jeśli chodzi o wynik pierwszej tury. Otóż te 35%, o których mówiłem, które w przypadku Sejmu miały być tak zwanej wolnej gry wyborczej, to było dokładnie 161 mandatów. Otóż z tych 161 mandatów obsadzono 4 czerwca aż 160 i wszystkie zdobyli kandydaci Komitetu Obywatelskiego Solidarność, a jeden jedyny, którego nie obsadzono, był Wino Wrocławiu i tam rzeczywiście obsadzono go w drugiej turze i też go zdobył ten ostatni do zdobycia w ramach tych 35%, też kandydat Solidarności zdobył. Ale jak wyglądała sprawa z resztą Sejmu, czyli większością? Otóż tutaj były dwie grupy. Była lista krajowa, gdzie było 35 kandydatów na posłów, dla których okręgiem wyborczym była cała Polska. I tutaj w ogóle w ordynacji okazało się, że był błąd, ponieważ w ordynacji było napisane wyłącznie, że za wybranego z listy krajowej uważa się kandydata, który uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów. Ale nie było w ogóle powiedziane, co jest z kandydatem z listy krajowej, jeśli nie uzyska tej ponad połowy oddanych głosów. A to się okazało, że dotyczyło aż 33 z 35 kandydatów na niej umieszczonych. I tu wyjaśnię od razu te dwa przypadki, bo to może być ciekawe dla naszych słuchaczy, co to za dwie postacie z tego grona zdołały się przebić i przekroczyć ten próg ponad 50% poparcia w skali całego kraju.
Te, które były na końcu listy.
A właśnie nie. Właśnie jedna była na końcu listy, ale druga nie. Druga była całkiem w środku i to był Mikołaj Kozakiewicz. Profesor Mikołaj Kozakiewicz, który kandydował z ramienia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, ale nie to było jego, ani jego profesura, ani jego członkostwo w ZSL-u było źródłem tego sukcesu, tylko fakt, że od czego on był profesorem. Mianowicie Kozakiewicz był lekarzem, a konkretnie seksuologiem i prowadził niezwykle popularny w telewizji państwowej, jedynej zresztą jaka wtedy była, program dotyczący problemów seksu. Był takim współczesnym, ówczesnym celebrytą, można powiedzieć. W związku z tym bardzo wielu ludzi, którzy nie przekreślało listy krajowej na krzyż, tylko zadawało sobie trud przekreślania każdego nazwiska po kolei, Kozakiewicza oszczędzało, bo to taki sympatyczny profesor. To mu zresztą otworzyło później drogę do zostania marszałkiem, funkcji marszałka Sejmu Kontraktowego, którym został. Natomiast ten drugi z panów, profesor, też profesor, ale Andrzej Zieliński, rzeczywiście zawdzięczał swój sukces już nie jakimkolwiek swoim dokonaniom, tylko temu, że był ostatni na liście. Ta lista była w dwóch kolumnach. Jak ludzie skreślali tą listę na krzyż, takim wielkim X-em, to często ta kreska idąca z lewego górnego rogu ku prawemu dolnemu nie dochodziła do nazwiska Zieliński. Litościwe komisje uznawały, co było oczywiście absurdem, ale jednak, że skoro ta kreska nie dochodzi do nazwiska Zieliński, to pan Zieliński dostał głos. I w związku z tym pan Zieliński dostał, wydaje się, ekstra bonusa, ale też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że to skreślanie listy krajowej było takie, powiedziałbym, totalne i powszechne. W wielu częściach Polski północnej i zachodniej lista krajowa w całości przeszła. Natomiast w skali całego kraju rzeczywiście w większości z tych 33 zabrakło dosłownie kilku procent. Tam najgorzej zdaje się wypadł Alfred Miodowicz, lider OPZZ-u. On dostał, Kazimierz Barcikowski, ci dwaj dostali poniżej 40%. Natomiast cała reszta z listy krajowej kandydatów dostała po 40 kilka procent. Między innymi premier Rakowski, generał Kiszczak. Więc oni mieli, można powiedzieć, wyniki całkiem niezłe, tylko że no, z punktu widzenia progu jednak niewystarczające. No i co z tym zrobić? No, doszło do kuriozalnej sytuacji między pierwszą a drugą turą. Znowelizowano ordynację wyborczą i po nowelizacji ordynacji wyborczej te 33 mandaty przeniesiono do okręgów i obsadzono w drugiej turze, ale już z nowymi kandydatami. Czyli ta 33, która przepadła 4 czerwca, już nie wróciła w roli kandydatów. Wstawiono inne osoby i one rzeczywiście zdobyły mandat z tej puli kandydatów prorządowych w ramach tych 65%. Ale nie głosowano, i to jest najistotniejsze w tym wszystkim, na tych tylko 33. Otóż tak jak przed chwilą powiedziałem, że w pierwszej turze z tych 161 bezpartyjnych 160 zdobyło mandat, to w przypadku tej drugiej grupy w okręgach na te prawie 300 kandydatów pozostałych mandat zdobyło tylko troje. Trudno w to uwierzyć, ale ten próg 50% poparcia w okręgach wyborczych pośród kandydatów ZSL, SD i PZPR zdobyła tylko trójka kandydatów, natomiast cała reszta musiała walczyć o mandat w drugiej turze, czyli po dwóch najlepszych z danego okręgu, obwodu walczącego o mandat PZPR walczyło ze sobą, dwóch kandydatów z ZSL-u, między sobą dwóch kandydatów z SD. I to sprawiło, że Solidarność wykonała, można powiedzieć, taki chwyt, który w demokracji jest częsty, między jedną a drugą turą, ale wtedy był w Polsce po raz pierwszy zastosowany, a mianowicie stwierdzono, że właściwie można wezwać do głosowania na pewnych kandydatów z tych poszczególnych partii przeciwko innym. I na przykład takim klasycznym przykładem była sytuacja gdzieś tam z obwodu w Płocku, gdzie w drugiej turze walczył o mandat stary działacz ZSL-u, aparatczyk taki ZSL-owski, z młodym rolnikiem spod Płocka, Waldemarem Pawlakiem. I to nie jest przypadkiem, to jest ten Waldemar Pawlak. No i oczywiście Solidarność wezwała: głosujcie na młodego Pawlaka. I takich wezwań, przede wszystkim w odniesieniu do kandydatów z ZSL-u i SD, w kilku przypadkach także z PZPR-u, było ponad 40 w całej Polsce i wszyscy ci ludzie weszli do Sejmu, pokonując swoich konkurentów z ich partii, z tych samych partii. Finał był taki, że okazało się, że w tym Sejmie jest pokaźna grupa posłów z ZSL i SD, a nawet było takich trzech z PZPR, którzy tak naprawdę bardziej zerkali w stronę Solidarności niż w stronę swoich własnych kierownic partii, bo czuli, że ten mandat zdobyli dzięki Solidarności. I to był właściwie początek końca większości tej prorządowej w Sejmie i początek problemów generała Jaruzelskiego w walce o prezydenturę. Także o tym warto pamiętać, bo to dopiero dopiero w pełni oddaje nam skalę komplikacji sytuacji, jaka się wytworzyła po 18 czerwca.
Reklama.
9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbioryspołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl.
Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
Bo w Media Expert taniej masz.
Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
Już nie swędzi.
Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Do soboty karkówka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alp Bachtal to wymarzone rodzinne wakacje. Ciepłe jeziora alpejskie, szczyty, ekscytujące wąwozy i atrakcje dla wszystkich. A z Alp Bachtal Card skorzystasz z kolejek i wielu atrakcji bez dodatkowych kosztów. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
Reklama.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Profesor Antoni Dudek jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Chciałabym jeszcze, panie profesorze, wrócić do sprawy społeczeństwa, jego apatii, bierności, wycofania, bo o tym pan już wspomniał, że ta frekwencja na poziomie 62% to oczywiście wyjątkowa, jeżeli chodzi o późniejsze wyniki frekwencyjności podczas kolejnych wyborów. Tak? Mieliśmy takie wybory, gdzie do urn szło raptem 40% Polaków, więc z tej perspektywy 62% wydaje się ekscytujące. No ale musimy pamiętać, że wybory 89 roku to były pierwsze, wprawdzie częściowo, ale jednak wolne wybory i aż dziw bierze, że większa część Polaków nie miała ochoty zagłosować. A ja się zastanawiam, czy to nie było tak, że to społeczeństwo było zmęczone, znużone i jakoś tak wycofane po tej całej fatalnej dekadzie lat 80., tak, że karnawał Solidarności, który został zniszczony stanem wojennym i potem właśnie ten marazm lat 80., ta walka o byt, o zdobycie papieru toaletowego albo czegokolwiek do jedzenia, te puste półki, te zabiegi o to, żeby to jutro jakoś wyglądało, może po prostu to całkowicie zniechęciło ludzi do tego, żeby, no nie całkowicie, bo 62% poszło, ale że nie było takiej atmosfery właśnie kolejnego karnawału, tylko raczej znużenie, zmęczenie, jakaś taka nieśmiała, jeżeli o ile w ogóle radość.
Znaczy, z całą pewnością atmosfera w maju 89 roku była w Polsce inna niż w sierpniu, wrześniu roku 80. Niemniej jednak na tych imprezach Solidarności Wyborczych było sporo ludzi i tam był pewien mechanizm entuzjazmu, tylko że on był ograniczony. No i jak powiadam, ta apatia rzeczywiście była dziełem lat 80. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że wtedy Polacy stracili wiarę, że coś się może zmienić, a przynajmniej znaczna część Polaków. I tej wiary, mam wrażenie, paradoksalnie później już nie odzyskali, bo później nastąpiły ogromne zmiany, ale one jeszcze bardziej Polaków zniechęciły. Przypomnę, że dwa lata później odbywają się całkowicie demokratyczne wybory do Sejmu w październiku 91 roku. Idzie prawie 20% mniej niż w wyborach nie w pełni demokratycznych w czerwcu 89. Czyli ten proces apatii się paradoksalnie pogłębia. No i cóż, no, to jest pewien fenomen dla mnie socjologiczny, ale no, ewidentnie skala zmian związany zwłaszcza z transformacją gospodarki, z planem Balcerowicza, powoduje wyparcie, no właśnie takie kompletną taką anomię społeczną. To potęguje oczywiście też, można powiedzieć, nadmiar oferty, bo przypomnę, że w tym 91 roku startowało 111 komitetów wyborczych, walczyło o głosy, więc to można było dostać pomieszania z poplątaniem, jak człowiek się chciał zorientować, ilu ma tych kandydatów do wyboru. Więc można powiedzieć, że tutaj jakby mieliśmy do czynienia z kompletnym zagubieniem sporej części społeczeństwa i to był też, obrazuje skalę problemów, jakim przyszło się zmagać kolejnym rządom już po roku 89, o które nie natrafiały już wprawdzie na opór społeczny, tylko właśnie na bierność społeczną. I ta bierność społeczna w wielu przypadkach jest to wyjątkowo, powiedziałbym, dla zwłaszcza rządów, które próbują coś zmienić, przeprowadzić jakieś reformy, wyjątkowo groźna, bo to w istocie rzeczy paraliżuje działanie, bo ludzie nie tyle protestują, co mówią, a jest nam wszystko obojętne, może być tak czy inaczej, nas to nie obchodzi. Blebyście nam dali spokój. I to jest coś absolutnie katastrofalnego i to niestety zaciążyło moim zdaniem na nierozwiązaniu wielu problemów u narodzin trzeciej Rzeczpospolitej, ale to oczywiście stało się jasne dopiero wiele miesięcy, a nawet kilka lat po roku, po 4 czerwca 89. Tu chcę jeszcze o jednym powiedzieć, a mianowicie w tym okresie bezpośrednio po 18 czerwca, po tej drugiej turze, a mianowicie zaczyna się wtedy proces, który ja nazywam żywiołowym procesem rozpadu struktur aparatu władzy PRL. I jest taki symboliczny przykład tego procesu, który ja zawsze przytaczam jako taki, powiedziałbym, symbol swego rodzaju buntu urzędniczego, który się wtedy zaczyna. Mianowicie dosłownie kilka dni po 18 czerwca, bo pod koniec czerwca, minister finansów w rządzie Mieczysława Rakowskiego, pan Andrzej Wróblewski, członek PZPR oczywiście, pisze do Komitetu Centralnego swojej partii list, który jest odpowiedzią na monity płynące z KC o dalsze wpłaty z budżetu państwa. I on tam pisze jasno, że ustawa budżetowa mu nie pozwala dokonać jakichkolwiek dalszych wpłat na fundusz PZPR. Poza tym, co było tam przewidziane w ustawie budżetowej, co już zostało dawno przelane. I to jest taki moment, oczywiście to wywołuje w KC konsternację, bo to jest taki symbol, że nagle człowiek, który normalnie drżałby na każdy telefon z KC i natychmiast realizował wszystkie polecenia stamtąd płynące, nagle napisze śmie odmówić. Nawet pada wniosek, żeby go powołać przed komisję kontroli partyjnej i zdaje się, że nawet go próbowano przed tą komisją postawić. No szkopuł w tym, że pan Wróblewski już mało interesował komisją kontroli partyjnej swoim członkostwem w partii. Bardziej go interesowało, co będzie robił, jak przestanie być ministrem, co było na horyzoncie już nieodległe, bo było jasne, że będzie nowy rząd powołany po wyborach. I pan Wróblewski się bardziej interesował swoim przyszłym miejscem pracy, a nie tym, czy go z PZPR wykluczą, czy nie. I on, jego postawa nie jest jakąś postawą wyjątkową, tylko jest postawą typową. Otóż tylko on jest taki najbardziej spektakularny. Mianowicie po tym wyborach czerwcowych na różnych szczeblach aparatu władzy urzędnicy różnego szczebla dotąd drżący przed komitetami partyjnymi zaczynają ignorować kompletnie polecenia stamtąd i prośby nawet stamtąd płynące. I to jest właśnie taki moment, w którym partia, która sama zresztą ma problemy sama z sobą, zbieraniem tych wszystkich gremiów statutowych i tak dalej, no nagle z dnia na dzień zaczyna tracić kontrolę nad tymi różnymi obszarami funkcjonowania państwa, które dotąd dość skutecznie kontrolowała. I to jest najistotniejszy efekt tego szoku psychologicznego, o którym mówiłem. Gdzieś tam na górze oczywiście toczą się walki o urząd prezydenta dla Jaruzelskiego, gdzieś tam później o kształt rządu mazowieckiego, ale na dole zaczyna się, jak mówię, proces, zresztą, żeby była jasność, ci urzędnicy nie są tacy wyrywni, żeby oni od razu chcieli sami o wszystkim decydować i zaczyna się zjawisko, które jest odnotowane w wielu wspomnieniach od momentu, jak powstaje rząd mazowieckiego. Ci urzędnicy dzwonią i zaczynają biegać do Komitetów Obywatelskich Solidarności, licząc, że teraz tam będą im wydawane sugestie, polecenie i to zaczyna być problem dla Solidarności. Pokusa, a zarazem problem, czy wchodzić w te buty po PZPR. Jak wiemy, ostatecznie Ruch Obywatelski w to nie wszedł i bardzo szybko sam się pogrążył w konflikcie wewnętrznym.
Chciałabym jeszcze wrócić, panie profesorze, do 5 czerwca, bo myślę sobie, to też wynika z wielu wspomnień, kiedy czytamy dzienniki, kiedy czytamy wywiady, kiedy słuchamy tych, którzy wówczas byli czynni po jednej bądź po drugiej stronie, że kiedy ogłoszono wyniki wyborów, to konsternacja była zarówno po stronie solidarnościowej, jak i po stronie PZPR-owskiej. Oczywiście komuniści byli przerażeni rozmiarem klęski, ale też Solidarność była wystraszona swoim sukcesem, bo oczywiście obawiano się, że być może na ten sukces Solidarności władza komunistyczna zareaguje tak, jak reagowała wcześniej, jak to miała wyuczone.
No tak, rzeczywiście była obawa o to unieważnienie wyboru, zwłaszcza, że pretekst był w postaci owego upadku listy krajowej i tym szantażem się zresztą posługiwano w rozmowach po 4 czerwca między pierwszą a drugą turą, kiedy wymuszano w ramach tak zwanej komisji porozumiewawczej na stronie solidarnościowej zgodę na ową wspomnianą nowelizację ordynacji wyborczej. Tam wprost generał Kiszczak mówił, no, że jak się na to nie zgodzicie, to mamy podstawy do unieważnienia wyborów, bo Sejm musi liczyć 460 posłów, jak nie będzie tych 33, to jest podstawa, żeby taki Sejm rozwiązać i rozpisywać kolejne wybory według Bugra, czy wiedzieć jakiej ordynacji. I to był ten mechanizm szantażu, który zresztą później wykorzystywano także już, kiedy nawet ten Sejm się zebrał na etapie, prawda, wyborów prezydenta, kiedy z kolei mówiono, no, że jak Jaruzelski nie zostanie prezydentem, to armia się zbuntuje i cały czas straszono właśnie jakimś nowym stanem wojennym. Więc tutaj te władze, no, bardzo, bardzo, powiedziałbym, chwytały się coraz to i nowych sposobów. Próbowano też straszyć Moskwą. Tutaj Marian Orzechowski, który został szefem klubu parlamentarnego PZPR, zachowały się notatki z jego rozmów z różnymi właśnie parlamentarzystami innych środowisk, ZSL-u, ISD, no i oczywiście Solidarności, gdzie on tam właśnie co i rusz sugerował, no, że Moskwa bardzo źle patrzy na to, gdyby generał Jaruzelski nie został wybrany na prezydenta. Zresztą w to się też Amerykanie zaangażowali paradoksalnie po stronie Jaruzelskiego, bojąc się, że jego niewybranie na prezydenta rzeczywiście doprowadzi w Polsce do jakiegoś stanu wojennego. Więc tam ogromny był niepokój, no widać nawet po stronie amerykańskiej, że właśnie w Polsce to wszystko może się za chwilę cały ten proces demokratyzacji wywrócić. Ja uważam, że te obawy były przesadzone, natomiast oczywiście nie wiemy do końca, co by się zaczęło dziać, gdyby zaczęły się próby jakichś samosądów czy jakichś działań o charakterze rewolucyjnym. Gdyby się, mówiąc krótko, ludzie z aparatu władzy, tego skupionego zwłaszcza w służbie bezpieczeństwa, poczuli zagrożeni fizycznie, oni czy ich rodziny. Natomiast prawdą jest też, że nikt takich działań nie proponował, ani tym bardziej nie podejmował. Więc mówimy o czysto teoretycznych rozważaniach. W moim przekonaniu, gdyby Jaruzelski nie został wybrany na prezydenta, po prostu nastąpiłby szybszy proces rozpadu struktur władzy komunistycznej i tyle. No, prezydentem pewnie może i Wałęsa by nie został wtedy wybrany, chociaż po stronie Solidarnościowej takie pomysły padały, ale zostałby wybrany zapewne ktoś, jakiś kandydat bezpartyjny, mówiło się na przykład o kandydaturze profesora Aleksandra Geisztora. No, różne tam padały nazwiska jeszcze zanim wybrano Jaruzelskiego, właśnie takich kandydatów tak zwanych neutralnych, którzy nie byliby wyraźnie z którejśkolwiek ze stron. No w każdym razie Jaruzelski, jak wiemy, został wybrany i ten element strachu, obaw był po stronie Solidarnościowej, ja go nazywam syndromem 13 grudnia, bardzo silny. U prezydenta Wałęsy wystąpił nawet jeszcze w sierpniu 95 1941 roku, a więc długo po tych wydarzeniach, o których tu mówimy, w czasie puczu Janajewa, kiedy w Moskwie Wałęsa się ewidentnie przestraszył tego, że to wszystko, cały ten proces zmian może być cofnięty i ci twardogłowi na Kremlu się umocnią i przy władzy i za chwilę zaczną na nowo rozbudowywać swoje wpływy w Europie Środkowej, stąd jego telefony do Jaruzelskiego, do Kiszczaka, które się później tłumaczył, że to były rzekome przestrogi, żeby oni czegoś podobnego w Polsce nie próbowali zorganizować. No to było oczywiście tłumaczenie kompletnie naiwne i nie sądzę, żeby kogokolwiek racjonalnie myślącego przekonało. Po prostu Wałęsa się wtedy bał, a mówimy o sierpniu 91, więc tym bardziej, jeśli mówimy o okresie czerwca, lipca czy sierpnia roku 89, musimy pamiętać, że wtedy ci ludzie z obozu opozycji, z Solidarności mieli poczucie, że no, muszą się zachowywać jak saperzy, że jeden nieostrożny ruch i ta bomba w postaci no właśnie jakby aparatu siły starego systemu wybuchnie im w twarz. I jak powiadam, można nieskończoność dyskutować, na ile oni nie byli, czy byli roztropni, ale no tak wtedy myśleli. I odtwarzając jako historyk te ich zachowania i te ich motywacje, ja rozumiem te obawy, choć jak mówię, wydaje mi się, że one były przesadzone, to rozumiem, z czego one się brały. No one się brały z tego, co nazwałem syndromem 13 grudnia, wtedy też ruch gigantyczny, mający prawie 10 milionów członków, wydawałoby się nie do pokonania, został tak naprawdę jednej nocy rzucony na kolana. I oni o tym pamiętali.
Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor kanału Dudek o historii na YouTubie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam panią, pozdrawiam państwa.
Reklama.
Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflo Farm.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę.